Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Która z ran najbardziej boli? Utarcie od krzyża na plecach. Młody ksiądz Karol Wojtyła usłyszał tę odpowiedź w czasie spowiedzi u ojca Pio. Dziś mija dokładnie 120 lat od urodzin tego włoskiego kapucyna i stygmatyka. Zapraszam Państwa na wędrówkę po San Giovanni Rotondo. W tym mieście na południu Włoch ojciec Pio spędził większość swego życia. Tam też znajduje się grób świętego z Pietralciny.
Naszym przewodnikiem jest pani
Beata Grzyb. Znajdujemy się tutaj na placu Sanktuarium Ojca Pio. Przed nami dwa kościółki. Kościół malutki z 1540 roku. Jest to kościół, gdzie ojciec Pio właściwie przybył po raz pierwszy. Był to rok 1916, był to lipiec. Ówczesny okres czasu ojciec Pio spędzał jeszcze w Foggi. To był taki końcowy etap jego studiów, dlatego też nawet ze względu na wyjątkowe upały, które trwały wówczas w Foggi, polecono mu to miejsce, jako że jesteśmy tutaj na dosyć wysokim poziomie, prawie 700 metrów wysokości, dlatego też polecono mu tutaj to miejsce nie po to, żeby został definitywnie, jak wiadomo, przez 50-letni okres czasu, ale po to, żeby po prostu mógł podreperować swój zły stan zdrowia. W tym kościółku odprawiał msze święte do momentu skonstruowania kościoła nowego, który przylega do kościółka starego.
Na frontonie bazyliki dominuje ogromny portret błogosławiącego ojca Pio, a na szczycie fasady znajduje się
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Ciekawość budzi kolejka ludzi stojących po lewej stronie do bazyliki pod takim białym daszkiem.
Te kolejki to już są właściwie taką codziennością tutaj w naszym sanktuarium już od wielu lat. Ludzie po prostu chcą się dostać po to, żeby otrzymać błogosławieństwo do Framo Destino.
Nad wejściem do bazyliki znajduje się ceramiczna mozaika.
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, Michała Anioła i świętego Franciszka. Obydwa kościoły są pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej. Jest ona patronką naszego miasta. Dwie tablice upamiętniające 50-lecie pobytu ojca Pio w San Giovanni i 50-lecie jego kapłaństwa.
I wchodzimy teraz do starego kościółka.
Po lewej stronie w szklanej gablocie jest konfesjonał ojca Pio, w którym spowiadał tylko kobiety. W drugiej szklanej gablocie obok konfesjonału jest szata ojca Pio z widocznymi śladami krwi. Wiemy o tym, że rana boku była wyjątkowo głęboką raną. Po prawej stronie jest ołtarz świętego Franciszka. Ojciec Pio odprawiał mszę świętą zarówno przy ołtarzu głównym, ale także przy ołtarzu świętego Franciszka.
W 1967 roku w maju pojechałam do ojca Pio.
Doktor Wanda Pułtawska.
Ale w tym San Giovanni Rotondo przed kościołem był taki tłum, że ja w ogóle nie miałam wielkich nadziei, że zobaczę ojca Pio z bliska. Tym niemniej zaczepiłam jednego z mnichów, którzy tam wyszli z bocznej furtki. Co zrobić, żeby wejść na mszę świętą ojca Pio? Bo niech pani przyjdzie o 5 rano. Istotnie o 5 rano zostałam wprowadzona od strony zakrystii. Także siedziałam blisko ołtarza i miałam okazję obserwować ojca Pio. To już był stary człowiek, rok przed śmiercią, prawda? Jak odprawiałem mszę świętą, która była naprawdę wstrząsająca i w kościele. Podczas tej mszy świętej była cisza pełna. Msza święta trwała 1,5 godziny. Natomiast ojciec Pio miał takie bez palców, jakby bandaże na dłoniach, które starał się chować w czasie mszy świętej pod habit. Natomiast podczas przeistoczenia można było zobaczyć na tych bandażach istotnie krwawe ślady. Ten człowiek tak odprawiał mszę świętą, że było widać, że on cierpi fizycznie. Zresztą jak chodził z trudem na nogach, które były przecież ciągle z ranami.
W miejscu, gdzie znajduje się kaplica z grobem ojca Pio, obowiązuje absolutna cisza. Jest to tylko i wyłącznie miejsce modlitwy, miejsce refleksji i skupienia. Na środku kaplicy znajduje się
ogromna płyta marmurowa. Ojciec Pio, jego szczątki w trumnie znajdują się na 1 metrze głębokości pod podłogą. Przypomnę, że ojciec Pio zmarł 23 września. Widzimy codziennie kwiaty. To są bukiety przygotowane tutaj w sanktuarium, a także bukiety od pielgrzymów. Naokoło skrzynki, do których wrzucane są listy z prośbami, a także ofiary różnego rodzaju.
Pielgrzymi, którzy przychodzą do bazyliki, nie mogą w ciągu dnia dotknąć płyty nagrobnej? Jest ona otoczona kratą?
Tak, nie ma takiej możliwości, aby można było dostać ją po prostu do środka, chociaż są wyjątkowe sytuacje, kiedy przybywają tutaj osoby z wyjątkowymi intencjami, dlatego wówczas zwracają się ze specjalną prośbą do braci, którzy naprawdę bez żadnego problemu otwierają kratę i można się tam dostać do środka po prostu po to, żeby się modlić w jakichś wyjątkowych, specjalnych intencjach. Po lewej stronie grobu Ojca Pio zwraca naszą uwagę, szczególnie Polaków, pamiątkowe zdjęcie papieża, który, przypomnę, trzykrotnie przebywał w San Giovanni Rotondo. Pierwszy raz przybył w 1947 roku jako młody ksiądz. Wówczas to poznał właściwie Ojca Pio po raz pierwszy, wyspowiadał się u niego, powrócił w 1987 roku jako kardynał krakowski. Następnie po raz trzeci znalazł się w San Giovanni Rotondo już jako papież. Odprawił wówczas mszę świętą przy grobie.
Wychodzimy z kaplicy grobu Ojca Pio i idziemy w kierunku celi, w której mieszkał Ojciec Pio.
Korytarz właściwie to jest wypełniony różnego rodzaju zdjęciami. Większość tych zdjęć przedstawia klasztory, w których Ojciec Pio studiował.
Chodzimy do części, można powiedzieć, rodzinnej.
Zastanowimy się chwileczkę nad dwoma zdjęciami bardzo dużymi, przedstawiającymi rodziców Ojca Pio. Obydwoje są pochowani na cmentarzu tutaj w San Giovanni Rotondo. Byli prostymi ludźmi. Ważnym, interesującym faktem jest fakt wyemigrowania ojca do Ameryki w celu sfinansowania studiów Ojca Pio, także możemy sobie wyobrazić, jak trudne w ogóle było dzieciństwo. Samo zdjęcie, które przedstawia dom Ojca Pio, struktura bardzo skromna.
Jest to jak gdyby wieżyczka, do której wchodzi się po kilkunastu stromych, kamiennych schodach. Bardzo prosta, wykonana też z kamienia, tak jak większość domostw w ogóle w tym regionie, szczególnie w tamtym czasie, bardzo skromnych, można powiedzieć wręcz ubogich.
Pietrelcina oznacza malutki kamień, także struktura w ogóle całej mieściny Pietrelcina jest zapełniona domostwami, które są wszystkie wykonane z kamienia.
Przed nami jest teraz zdjęcie ukazujące wnętrze domostwa Ojca Pio w Pietrelcinie. Niewielka jedna sala wykuta w kamieniu, przykryta drewnianym dachem. Widać wielkie, ogromne belki, z których wystają jeszcze gwoździe, a na ścianach pozawieszane ogromne kotły, garnki, patelnie.
No stół zupełnie malutki, drewniany, bardzo prosty. No wiadomo, rodzina spożywała posiłki, bardzo skromne. Praca rodziny Forgione opierała się na pracy, na roli. Posiadali kawałeczek ziemi w Piana Romana, gdzie ojciec Pio właściwie otrzymał pierwsze stygmaty.
Nad zdjęciem ukazującym wnętrze rodzinnego domu ojca Pio jest zdjęcie niecodzienne, przedstawiające jak gdyby skręcony, spalony konar. Co to jest?
To jest pień drzewa z Piana Romana, miejsce, gdzie rodzice posiadali skrawek ziemi. Często udawali się do tego miejsca nie tylko po to, żeby pracować i zarabiać na życie, ale po to, żeby po prostu nawet odpocząć. Przy tym pniu drzewnym ojciec Pio otrzymał właściwie stygmaty. Przypomnę, że ojciec Pio otrzymał stygmaty po raz pierwszy nie tutaj w San Giovanni w Kościółku, ale w roku 1910 właśnie przy owym pniu. Tam też właśnie po raz pierwszy ukazały się stygmaty. One były wprawdzie niewidzialne. Trwały 8 lat, przypomnę. Za sprawą modlitwy wyjątkowo intensywnej ojca Pio stygmaty zostały usunięte, jeżeli chodzi o zewnętrzny ich widok. Natomiast rany jako takie pozostały, to znaczy ból dawał znać o sobie właśnie w okresie męki pańskiej, szczególnie od czwartku do soboty. Jest to po prostu punkt też bardzo ważny, gdyż powiązany właśnie z pierwszym okresem stygmatyzacji ojca Pio.
Kontynuujemy naszą wędrówkę po klasztorze.
No i znowu konfesjonał za gablotą szklaną. Tych konfesjonałów jest kilka. Ojciec Pio właściwie całe swoje życie spędził na spowiedzi. Spowiedź i msza święta była jego chlebem codziennym. Często nazywano w ogóle Trybunałem Miłosierdzia konfesjonał. Był męczennikiem sakramentu pojednania, tak mówiono o nim.
To był ksiądz, którego pierwszym zadaniem było nawracanie. To był męczennik konfesjonał, on spowiadał cały czas. Jak ja przyjechałam do San Giovanni Rotondo, to na jego celu była kartka, że od drugiej w nocy do piątej rano się nie spowiada, a przedtem i potem spowiadał ludzi. Opowiadają takie różne rzeczy o nim. Wiedział, co człowiek myśli, wiedział grzechy, zanim człowiek wypowie. Kiedyś Ojciec Święty tak powiedział, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak potężną bronią jest modlitwa. No Ojciec Pio tej modlitwy zachęcał. Chciał ludzi zbawić. O, moja przyjaciółka powiedziała taką historię, która znała ojca Pio od dziecka, była jego penitentką od małej dziewczynki. A potem już dorosła kobieta w dalszym ciągu była w kontakcie, jeździła do niego stale systematycznie. I tam był taki system, że z jednej strony konfesjonału spowiadał ojciec Pio mężczyzn, zawsze najpierw mężczyzn, kobiety czekały w kolejce. I kiedyś ona mogła zaobserwować taki fenomen nieprawdopodobny, mianowicie po wyspowiadaniu jakiegoś mężczyzny, ojciec Pio nagle wyskoczył z konfesjonału, podszedł do kolejki i zabrał jednego z panów prawie z samego końca i bez kolejki go wyspowiadał. I ten człowiek wyszedłszy z kościoła na schodach nagle zmarł. I taki fenomen, który no, zaskakuje, prawda? Znaczy co wiedział, że temu człowiekowi grozi śmierć, uratował go przed śmiercią wieczną, prawda?
Wchodzimy znowu na górę,
na chór kościółka antycznego, gdzie przypominam ojciec Pio 20 września 18 roku otrzymał nadzwyczajny dar stygmatów. Przed nami obraz Pana Jezusa ukrzyżowanego, wyjątkowy, wydaje mi się, z tego względu przede wszystkim, że wyraz twarzy Pana Jezusa jest wyjątkowo cierpiący. Krzyż ten, choć bardzo skromny, z zupełnie prostego drewna, dlatego też chyba ojciec Pio, jako że przeżywał wyjątkową mękę pańską, po prostu było to jego ulubione miejsce modlitwy. Po lewej stronie dwie ławeczki, zupełnie skromne, w trzeciej ławeczce jest napisane, iż ojciec Pio właśnie w tym dokładnie miejscu siedział w momencie otrzymania stygmatów. To było jego miejsce.
Ty błogosławił bardzo chętnie pielgrzymów, czynił to z różnych miejsc, między innymi właśnie z chóru. Okno z chóru wychodzi teraz praktycznie na główną ulicę prowadzącą do sanktuarium, która przecina całe miasteczko. Wychodzi na placyk przed kościołem, na którym także teraz kłębi się tłum pielgrzymów. I właśnie to okno jest także opisane, że jest to miejsce, skąd ojciec Pio często błogosławił wiernym.
Tak, właściwie oprócz okienka ze swojej osobistej celi, gdzie również błogosławił wiernych, jest to okienko, z którego również błogosławił zebranych na placu wiernych.
Po prawej stronie od bazyliki znajduje się przepiękna droga krzyżowa.
Siostra Maria Cecylia ze Zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego. Jest tak jeden sekret w tej drodze krzyżowej. Przy stacji, kiedy Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi, na miejscu Szymona z Cyreny artysta umieścił ojca Pio, który niesie i pomaga nieść krzyż Jezusowi, żeby w ten sposób wyrazić, że ojciec Pio był tym, który pomagał i pomaga ciągle całej ludzkości w zbawieniu, w niesieniu krzyża.
Po prawej stronie od drogi krzyżowej u podnóża przepięknej wysokiej góry znajduje się właśnie Dom Ulgi w Cierpieniu.
Dom Ulgi w Cierpieniu powstał w myśli ojca Pio, gdy on jeszcze jako młody kapłan przebywał w różnego rodzaju szpitalach wojskowych, ponieważ po wybuchu wojny także zakonnicy byli pobierani do wojska. Ojciec Pio widział, jak byli traktowani chorzy, widział zachowanie lekarzy, całego personelu medycznego i bardzo mu się nie podobało, jak chorzy byli traktowani. I właśnie tam, jeszcze w tych młodych latach, w sercu i w myślach ojca Pio powstała właśnie ta myśl budowy tego pięknego szpitala.
Cały czas, siostro, mówimy szpital, szpital, ale na frontonie tego szpitala jest napisane Casa Sollievo della Sofferenza, czyli Dom Ulgi w Cierpieniu. I ojciec Pio to bardzo podkreślał, że to nie jest szpital, tylko właśnie
Dom Ulgi w Cierpieniu, tak, bo właśnie na tym mu bardzo zależało, żeby właśnie tam ludzie znajdowali ulgę nie tylko dla ciała, we wszystkich swoich chorobach fizycznych, żeby znaleźli także ulgę na duchu, żeby pojednali się z Panem i żeby odszukali swoją drogę w życiu. To było celem głównym ojca Pio. Personel medyczny, cały personel pielęgniarski widział w człowieku chorym nie tylko ciało, ale także duszę i żeby mu pomagał także moralnie, duchowo.
Wchodzimy do gmachu szpitala i od razu uderza nas bogactwo różnokolorowych marmurów. W ogóle pierwsza rzecz, która uderza, to jest ogrom tego szpitala.
Tak, szpital jest zbudowany z dwóch części, może dlatego jest to teraz uderzające. Pierwsza część była zbudowana i otwarta w 1956 roku przez ojca Pio. Było to 5 maja. Natomiast druga część niedawno została ukończona i myślę, że niezakończona jeszcze jest budowa, gdyż ojciec Pio powiedział, że ten szpital musi przekroczyć całą górę Gargano. No a jeszcze widzimy, że zostało z kilkadziesiąt metrów. My natomiast znajdujemy się jeszcze w części tej starszej, która jest o wiele bogatsza, ponieważ ojciec Pio powiedział, że dla chorego nawet by ozłocił szpital i prawie tak się też dzieje tutaj. Marmury są różnokolorowe, ale nie może nas to też zaskakiwać, ponieważ niedaleko stąd 50 kilometrów zaledwie jest kopalnia i ten produkt akurat jest bardzo tani tutaj. Jest to materiał powszechny.
Idziemy dalej, wchodzimy po schodach na pierwsze piętro szpitala i wita nas ogromna figura ojca Pio.
Przedstawia jednego z synów duchowych, ale w sumie to jest to symbol, tylko on ich miał bardzo wielu i do tej pory jeszcze ci synowie duchowi żyją. Jego przesłanie jest jakby przekazywane, można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie i trwa. Przede wszystkim symbolem tego jest ten dom ulgi w cierpieniu, jednym z wielkich pomników jego dziedzictwa duchowego.
Jesteśmy w małej kaplicy w szpitalu. Z tą kaplicą związana jest także bardzo szczególna osoba, kobieta Barbara Ult. Ta kobieta to jest twarz Matki Bożej, znajdująca się w głównym ołtarzu kaplicy?
Tak. I to jest właśnie taki dar, taka nagroda ze strony Ojca Pio dla tej kobiety, ponieważ ona zrobiła bardzo dużo dla tego szpitala. I właśnie Ojciec Pio dla wynagrodzenia jej powiedział, żeby namalowano jej twarz.
Potem była niesamowita przygoda, bo ta kobieta przyjechała tutaj do San Giovanni Rotondo i weszła do tej kaplicy, nic nie wiedząc oczywiście, że jej twarz ma Madonna. Spojrzała w główny ołtarz i poczuła się prawie jakby patrzyła do lustra.
Wychodzimy z kaplicy.
Na oddziale pediatrycznym widzimy siostrę otwierającą inkubator i zajmującą się malusieńkim dzieckiem, które tam leży. Też trzeba powiedzieć, że na oddział pediatrii przyjmowane są zawsze dzieci razem z matkami.
Tak, tak. To jest właśnie jednym z warunków, że dziecko jest zawsze przyjmowane z matką, żeby miało odpowiednią opiekę, co pozwala także w powracaniu do zdrowia.
Braski, jakieś baloniki, postacie z bajek, sala zabaw, na której teraz znajduje się kilkanaście maleństw. I oczywiście na tej sali znowu nie brakuje nam osoby Ojca Pio. W drewnianej płaskorzeźbie widzimy kapliczkę, przed którą na drewnianym krześle siedzi Ojciec Pio, trzymając na kolanach maleństwo, mniej więcej 2-3-letnie. Z wielką uwagą wpatruje się w jego twarz, prawda? I z tyłu coś mu wchodzi na plecy.
Dziewczynka, która właśnie chce bawić się z Ojcem Pio.
Widzimy tutaj także bardzo dużo sióstr zakonnych.
Ojciec Pio chciał, żeby na każdym oddziale, tutaj w tym szpitalu, była siostra zakonna i siostry zakonne są oddziałowymi i właśnie kierują życiem duchowym na każdym oddziale. Rano jest modlitwa poranna z całym personalem oddziału i z chorymi. Po południu odmawiany jest zawsze różaniec i właśnie siostra zakonna prowadzi ten różaniec. Jest taka tradycja, że jeżeli są okazje świąt maryjnych czy Bożego Ciała, po wszystkich oddziałach przechodzi procesja. Jeżeli to jest Boże Ciało z Najświętszym Sakramentem, który przybliża się do łóżka każdego chorego i błogosławi każdemu choremu. Jeżeli są to święta maryjne, w procesji niesiona jest figurka Maryi, która też błogosławi wszystkim chorym.
Widzieliśmy ołtarz, w którym była tworzona twarz Ojca Pio, ale można powiedzieć, że on jest tutaj obecny nie tylko w taki sposób.
Tak, i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Był taki przypadek młodego chłopca, który miał 17-18 lat, który uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi. Została mu zmiażdżona noga i po wielu, wielu operacjach w końcu, żeby uratować mu życie, trzeba było amputować nogę. Wszyscy byliśmy bardzo przejęci, jak mu to powiedzieć, jak on zareaguje, na pewno upadnie na duchu. Ale chłopak był bardzo zadowolony, radosny, zawsze się uśmiechał. I w końcu, gdy już żeśmy się zdobyli na to, żeby coś tam wspomnieć, on powiedział, tak, tak, nie, ja już wiem wszystko, bo jak spałem, to przyszedł do mnie Ojciec Pio i mi wszystko powiedział, że mi utnął nogę. I później powiedział mi także, że ja mam być bardzo dobrym chrześcijaninem, że mam się modlić codziennie, że mam uczyć katechizacji, także Ojciec Pio dał mu cały program życiowy. Tak, stracił nogę, ale wyzdrowiał i był przede wszystkim uzdrowiony duchowo.
Pierwszym dyrektorem tego szpitala był Ojciec Pio.
Tak, tak. Można było powiedzieć, że szpital należał do niego. Po jego śmierci Ojciec Pio chciał, aby szpital przeszedł na własność Stolicy Apostolskiej. Jest to szpital ogólny, regionalny, to znaczy będąc także prywatny, ale przyjmuje wszystkich, którzy są potrzebujący. Tego właśnie chciał Ojciec Pio, aby każdy, kto tutaj przyjdzie, kto wyjdzie na tą górę tutaj w San Giovanni Rotondo, doświadczył Bożego miłosierdzia.
Wizytą w domu ulgi w cierpieniu kończymy naszą wędrówkę po San Giovanni Rotondo. A z Państwem żegna się Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.